Niespełna 1/3 Polaków jest zadowolona z rządu Donalda Tuska. To dane z sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Posłuchajcie, co najbardziej nas irytuje. 8 bramek padło w pierwszym półfinałowym spotkaniu hiszpańskiego Pucharu Króla. W faktach również odliczanie do wiosny. Sprawdzaliśmy, kiedy możemy spodziewać się bocianów w Polsce. Tylko co trzeci Polak jest zadowolony z działań rządu. Po nieco ponad roku niezadowolonych z rządów Donalda Tuska jest prawie 2 razy więcej. Takie wyniki przyniósł sondaż Opinia 24 dla RMF FM. Co najbardziej irytuje Polaków? Sprawdzał to nasz dziennikarz Tomasz Skory.
Przede wszystkim nadmiar zapowiadania, wręcz celebrowanego i jednocześnie bardzo skromniutkie efekty. Najdobitniej widać to w tak zwanych 100 konkretach zapowiadanych przez PO na pierwszych 100 dni rządów. Dziś mija 440 dni, konkretów zrealizowano 31, 4 nikt nawet nie tknął, a za właśnie realizowane Platforma uznaje 65. Realizacja jest jednak bezobjawowa, bo ani legalnej aborcji do 12 tygodnia, ani podniesienia kwoty wolnej od podatku, zerowego VAT-u na transport publiczny czy wprowadzenia związków partnerskich wciąż przecież nie ma. A zamiast jednego działającego mamy 2 nadal tylko zapowiadane programy mieszkaniowe, 2 wykluczające się warianty rozwiązania problemu tzw. neosędziów, 2 zespoły do zwalczania biurokracji, ślimaczące się rozliczanie poprzedników i zapowiadanie kolejnych rozliczeń, projektów, zespołów i komisji. Rząd trochę chyba zapomniał, że wyborcy lubią zapowiedzi, ale przed wyborami. Po wyborach oczekują raczej ich realizacji.
A wyniki sondażu dotyczącego działań rządu mamy na rmf24.pl. Hamas we wtorkowy wieczór ogłosił, że osiągnął porozumienie z Izraelem dotyczące wymiany zakładników i ich zwłok za palestyńskich więźniów. W ramach porozumienia dziś Hamas ma przekazać zwłoki 4 zakładników, a Izrael uwolni 602 Palestyńczyków. Wymiana jest częścią trwającego od 19 stycznia tymczasowego zawieszenia broni między nimi w konflikcie. Wcześniej do wymiany nie doszło, ponieważ Izrael oskarżał Hamas o łamanie warunków rozejmu. Obie strony mają zrealizować wymianę na przejściu granicznym Kerem Shalom. Do tej pory w ramach rozejmu Izrael zwolnił 1135 Palestyńczyków w zamian za 25 zakładników i 4 ciała.
Sport w faktach RMF FM.
Grad bramek i zacięta walka do samego końca. Tak jednym zdaniem można określić pierwszy półfinałowy mecz Pucharu Hiszpanii. FC Barcelona zremisowała w nim z Atletico Madryt 4-4. Zdobywcą jednej z bramek dla Dumy Katalonii był Robert Lewandowski. Drugi półfinał już dzisiaj o 21:30. Real Sociedad zagra z Realem Madryt. Półfinałowe rewanże zaplanowano na początek kwietnia, a finał rozgrywek odbędzie się 26 kwietnia w Sewilli. Bardzo powoli żegnamy zimę i czekamy na wiosnę. A jak już mowa o wiośnie, to również o bocianach. W ubiegłym roku pierwsze boćki pojawiły się w Polsce w ostatnim tygodniu lutego. W tym roku większość ptaków dopiero startuje do Polski.
Rok temu luty był bardzo ciepły, dlatego niektóre ptaki podjęły wędrówkę dużo wcześniej, w szczególności te, które zimowały bliżej Europy. Ten rok jest trochę inny, bo kończy się luty z normalnymi temperaturami, więc spodziewamy się, że ta wędrówka bocianów raczej będzie normalna, tym bardziej, że to, co obserwujemy na działających nadajnikach na bocianach, widzimy, że ptaki dopiero teraz podjęły wędrówkę na północ.
Normalna wędrówka, czyli kiedy możemy się spodziewać pierwszych ptaków?
Około połowy marca.
Zapewniał w rozmowie z Piotrem Bułakowskim dyrektor Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków Sebastian Menderski. Nie ma gotowego planu Marszala dla Ukrainy. Zatem jak może wyglądać jej odbudowa po zawieszeniu broni? Jakie aspekty będą kluczowe w procesie odnawiania zniszczonego państwa i co trzeba zrobić, by w ogóle do tego doszło? Na te i inne pytania odpowiedział Tadeusz Iwański z Ośrodka Studiów Wschodnich, z którym rozmawiał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
Wojna, która miała trwać 3 dni, trwa już 3 lata. To zostało dzisiaj też powiedziane przez pana, ale gdybyśmy mogli jeszcze słuchaczom powiedzieć, potwierdzić, kwestia pokoju w Ukrainie to jest jeden z najważniejszych teraz tematów na wszystkich paskach, wszystkich portalach, we wszystkich stacjach radiowych, ale czy ten pokój da się zapewnić bez bezpieczeństwa? Czy to jest taki pierwszy podstawowy czynnik, punkt, który musi zostać tak naprawdę spełniony?
No, pokój ma dać bezpieczeństwo z definicji. Myślę, że też nie rozmawiamy w tej chwili o pokoju, tylko rozmawiamy o zawieszeniu broni. No i jakby takim najważniejszym elementem tego zawieszenia broni powinny być gwarancje bezpieczeństwa. To znaczy, żeby to zawieszenie broni nie było na chwilę, na parę miesięcy, czy na czy na 2 czy 3 lata, tylko żeby było na dłużej. No i tak naprawdę wszystkie dyskusje teraz są o tym, do czego są gotowe Stany Zjednoczone. Mamy rozpoczynające się negocjacje amerykańsko-rosyjskie. Więc no tak naprawdę one coś być może pokażą, natomiast no kwestia jest taka, w jaki sposób Europa się w tym znajdzie i jak Ukraina się w tym znajdzie i czy będzie miejsce na takie gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, które pozwoliłyby jej po zawieszeniu broni rozwijać jako państwo suwerenne z możliwością wstępowania do sojuszy gospodarczych, militarnych, które by miało suwerenność nad tym terytorium, nad którym mieć ją może. Na tym polega ta gra i te rozmowy teraz.
Jeśli chodzi o odbudowę Ukrainy, czy w jakim kontekście można mówić w ogóle o odbudowie Ukrainy? Jak ona by miała wyglądać, na jakich płaszczyznach się odbywać? No bo to nie jest tak tylko, że zawieszamy broń, tak? Kończymy, bardzo uproszczając tutaj, wojnę i będziemy cegła po cegle teraz odbudowywać każdy budynek.
No taka odbudowa cegła po cegle, to się tak naprawdę dzieje. Natomiast oczywiście mówimy o tej wielkiej odbudowie. I o tym, żeby ta wielka odbudowa mogła zaistnieć, no muszą być spełnione warunki. I to są właśnie warunki tego zawieszenia broni, ewentualnie w przyszłości pokoju. Znaczy, jeżeli Ukraina będzie miała zapewnioną suwerenność na jakimś terytorium, jeśli będzie miała możliwość integracji z Unią Europejską, jeśli będzie miała możliwość prowadzenia samodzielnej polityki zagranicznej i handlowej, jeśli przyjdą środki europejskie, zachodnie do tego, żeby Ukrainę odbudować, jeśli będzie stworzone będą instrumenty, które będą zachęcać te rzesze, miliony uchodźców wojennych do powrotu, wtedy taka odbudowa będzie miała sens i ona się będzie mogła odbywać, dlatego że ludzie będą widzieć, że państwo ukraińskie jest w dalszym ciągu państwem, które jest w stanie zaoferować lepszą przyszłość. Przyszłość w Unii Europejskiej, środki na odbudowę, a więc pracę, a więc inwestycje, a więc rozkręcającą się gospodarkę i co jest kluczowe w tym, czyli ten czynnik bezpieczeństwa. Jeżeli to zawieszenie broni będzie wyglądało w ten sposób, że Rosja będzie skutecznie odstraszona, a przynajmniej percepcja tego zawieszenia broni i te warunki będzie taka, że Rosja nie zaatakuje w ciągu najbliższych paru lat, no wówczas ta odbudowa może się udać, bo przyjdą inwestorzy. To nie będzie tylko wyłącznie pomoc dla ukraińskiego budżetu. To nie będzie pomoc w odbudowywaniu czegoś tam, jakichś bardzo konkretnych i awaryjnych systemów elektroenergetycznych, kanalizacyjnych i tak dalej. Tylko przyjdą inwestorzy prywatni, duże koncerny, małe firmy i będą po prostu traktować Ukrainę jako państwo, gdzie można robić biznes. I tutaj jakby jest kolejny kontekst, jest istotny, czyli to, czy na ile skutecznie Ukraina będzie wdrażać ustawodawstwo antykorupcyjne, na ile prawo będzie na Ukrainie stabilne, na ile inwestorzy uwierzą w to, że można robić czyste i uczciwe interesy dla Ukrainy. Ukraina walczy z korupcją, ma sukcesy na tym polu, niemniej w dalszym ciągu korupcja jest i w dalszym ciągu, co jest być może jeszcze bardziej istotne, znaczy ma ten wizerunek państwa skorumpowanego i tutaj jakby to w dalszym ciągu jest duży problem.
Jeśli chodzi o finansowanie tej odbudowy Ukrainy, jak to się prezentuje, jak to się może prezentować? Czy to jest skąd Ukraina bierze pieniądze, skąd Ukraina ma i ile tak naprawdę ma teraz? Czy skąd będzie miała?
No, na tą wielką odbudowę to jest pytanie otwarte. Dlatego, że nie wiadomo, czy ona będzie. I czy będą warunki spełnione do tego, żeby Ukraina mogła być odbudowana w ten sposób? Czy będą warunki do tego, żeby powstał jakiś plan Marszala dla Ukrainy, powiedzmy?
No właśnie, bo takowego nie ma.
takowego nie ma. O tym się mówiło na początku wojny w 22 roku, kiedy były nadzieje na to potwierdzane w jakiś sposób postępami, sukcesami ukraińskich wojsk na froncie, że ta wojna się być może szybko skończy i że powstaną warunki do tego. W tej chwili takich warunków nie ma i bez tych warunków wielkiej odbudowy nie będzie. Więc to, co mamy w tej chwili, to mamy doraźną pomoc do tego, żeby państwo ukraińskie funkcjonowało, po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo zapleczu, czyli no, szeroko rozumianej administracji, sferze budżetowej, tak, służbie zdrowia, systemowi oświaty, budżetówce i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I na to idą tak naprawdę środki zagraniczne. Ukraina jest, jakby to jest taka, powiedzmy sobie, dobra informacja w morzu złych informacji. Znaczy, Ukraina po raz pierwszy od tej wojny, od początku inwazji jest w sytuacji, kiedy ma zapewnione finansowanie na najbliższe kilkanaście miesięcy, powiedzmy. Tak? Są dwa główne źródła finansowania tej pomocy dla Ukrainy. To jest mechanizm, instrument dla Ukrainy, tak zwany Ukraine Facility. To jest instrument unijny, który daje Ukrainie około 40 miliardów euro do 27 roku na wsparcie makrofinansowego. De facto to są środki transferowane do ukraińskiego budżetu właśnie po to, żeby zakryć te potrzeby cywilne. Plus są środki, w sumie to jest 50 miliardów dolarów z tak zwanego mechanizmu ERA, czyli to jest taki mechanizm, który dosyć skomplikowany, generalnie polegający na inwestowaniu. To jest mechanizm wypracowany w ramach grupy G7, którego częścią też jest Unia Europejska, polegający na inwestowaniu zysku z odsetek z aktywów rosyjskich zamrożonych na świecie, nieskonfiskowanych, zamrożonych, ale można obracać tymi, czy państwa zdecydowały, że można obracać tymi odsetkami i inwestować na rynkach kapitałowych, i te zyski będą służyć zabezpieczeniu kredytów i spłacaniu kredytów, które państwa uczestniczące w tym mechanizmie będą przekazywać Ukrainie i same będą je spłacać. To nie Ukraina będzie spłacać, tylko te państwa będą je spłacać. Te kredyty będą celowane na konkretne potrzeby. To może być i odbudowa, to może być i wsparcie budżetowe, to mogą być też potrzeby militarne i to jest jakby bardzo dla Ukrainy ważne.
Z Tadeuszem Iwańskim z Ośrodka Studiów Wschodnich rozmawiał reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Fakty wracają punktualnie o 5:00, a w nich o feriach spędzanych na statku.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.